Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys. Dzień dobry, Borys.
Dzień dobry, Remigiuszu. Witam Państwa po tym jakże pełnym wrażeń o weekendzie i od razu pytam, co u Ciebie dawno się nie widzieliśmy? Ha!
Niekoniecznie. No w zasadzie to tak, bo żeśmy nagrywali we wtorek, no to być może żeśmy się dawno nie widzieli. Wszystko dobrze, wszystko w porządku. Mogę Państwu zupdate'ować pogodę. Ciepło jest w Wrocławiu.
To prawda.
Na tyle ciepło, że no, już można bez kurteczki nawet chodzić. Można sobie kamizelkę ubrać. Ja tak dzisiaj byłem na spacerze z żoną i z córką, właśnie dlatego prawie się spóźniłem na podcast. Trochę się spóźniłem 10 minut. Ale dałem znać wcześniej, żeby nie było, że... Także wszystko jest zgodnie z planem. Więc tak, tak to, proszę Państwa, na zewnątrz, poza ścianami się dzieje, natomiast wewnątrz tych ścian to też się niewiele dzieje poza Duną, którą mieliśmy okazję obejrzeć, o której będziemy opowiadali dzisiaj. Byłeś na więcej niż jednym seansie? To właściwie może potem opowiesz,
Byłem.
Czyli masz różne perspektywy. Więc skoro pytasz, co u mnie słychać, to powiem Państwu, że właściwie większość czasu spędziłem w tym tygodniu grając w Last Epoca na różnych urządzeniach, sobie testując, ale z samego Last Epoca chyba udało mi się dotrzeć do endgame'u. I jest dosyć ciekawy ten endgame, jest trochę inaczej zrobiony niż w klasycznych action RPG, bo tam mamy taki system, nie wiem, czy Państwo grali w taką grę Slay the Spire na przykład, ty chyba kojarzysz, że w pewnym momencie są takie rozgałęziające się plansze, między którymi się przemieszczasz i wybierasz sobie ścieżkę. W Last Epoca ten endgame, do którego dotarłem, bo być może jeszcze jest jakiś głębszy, do którego nie, składa się mniej więcej z takich plansz, że się wybiera, przechodzi się przez lokacje punkt po punkcie, różne modyfikatory dla przeciwników dobierając. No i tak to wygląda i się gromadzi różny sprzęt. Więc teraz mam za sobą 120 godzin w Last Epoca i muszę przyznać, że jest to bardzo, bardzo przyjemna zabawa, więc jeżeli chodzi o action RPG, to zaspokoiło moją potrzebę aktualnie. A jako, że to jest taka gra, przy której można sobie posiedzieć i posłuchać, to ja godzinami słucham podcastów i to w ogóle mam, bo 120 godzin to jest bardzo dużo, nawet właśnie, zwłaszcza jak na mnie, to jest bardzo dużo i już mam tak, że kładę się spać wieczorem i mi się śni ta gra, ale co zabawne, ta gra mi się śni, ale w tle leci jakiś podcast, słucham jakiegoś podcastu, jakieś twarze takie, ludzi mi się przebijają, wszystko mi się miesza, bo bardzo dużo słucham podcastów, a jako, że ostatnio bardzo dużo rzeczy słucham dotyczących kinematografii, na YouTubie jest naprawdę mnóstwo fenomenalnych kanałów opowiadających o filmach, o pisaniu scenariuszy, o tym, jak działa ekspozycja, to znalazłem sobie kolejny kanał, który mogę Państwu z czystym sumieniem polecić.
Jak działa ekspozycja, w sensie chodzicie o ekspozycję w dialogach, czy tak, tak, ekspozycję, tak, jeżeli to
tak,
jak,
tak, jak bo, jest, bo, można też o świetle mówić, prawda, w tym kontekście?
Tak.
Chodzi mi tak, o ekspozycję w dialogach, w ogóle o wady i zalety różnych takich, bo taki dosyć długi materiał oglądałem na temat między innymi Cyberpunka i ekspozycji tam bardzo udanej zresztą ekspozycji. Kanał się nazywa The Closer Look. On ma 1 000 000 subskrybentów, więc to nie jest mały kanał, jego filmy mają dużo wyświetleń, gdzieś tam od 1 000 000 do 200 000 i naprawdę fenomenalnie opowiada o kinie. On się scenariuszami przede wszystkim zajmuje, o tym, jak tworzyć historię, jak opowiadać historię, jak tworzyć interesujących bohaterów. Też analizuje, czemu niektórzy bohaterowie się nie udają w niektórych filmach. I to jest świetne, to jest taka uczta dla oka i uczta dla ucha, to co on robi. Więc można sobie na przykład pograć w grę.
Zupełnie.
Nie znałeś?
Ale to widzę, że to na przykładzie dość takich mocno bardzo popularnych filmów. Widzę takich filmów, które ja niekoniecznie...
No tak, tak, tak. To jest takie, on jakby w tej babrze się w popkulturze, że tak powiem, ale niezwykle interesująco opowiada o takich, czasami biorąc na warsztat banalny film, można opowiedzieć, jak tam dałoby się rozpisać tę historię, żeby miała więcej sensu. Więc tak, on tymi takimi popkulturowymi bieżącymi rzeczami się zajmuje, co jest okej, bo co jest do przyjęcia, bo to też jakby jest taki punkt odniesienia do tego, co ja, co sam oglądam, o czym sam opowiadam, więc to jest dla mnie zdecydowanie taka dodana wiedza. Gorąco, gorąco Państwu polecam. No i tak, tak mi minął tydzień, a wiem, że tobie minął znacznie ciekawiej, bo byłeś na wyjazdach.
Byłem na wyjazdach, ale zanim o tym opowiem, proszę Państwa, dokument, o którym mówiliśmy, czyli Kojima Connection Words, pojawił się na polskim Disney Plus.
No.
Ale bez polskiej wersji.
No.
Co to się dzieje? To ja tego... Czy już jesteśmy na etapie takim, że ci krzykacze, którzy mówią, naucz się angielskiego, naucz się niemieckiego, naucz się rosyjskiego i tak dalej, czy oni już wygrali? W sensie, czy już jesteśmy na takim etapie, że teraz że jakby nie ma sensu robić polskiej wersji? Czy to o co chodzi w ogóle?
No wiesz,
ja tego nie rozumiem. Dawno nie było takiej sytuacji. Nie, no oczywiście to żartuję sobie. Mhm. Ale dawno nie było takiej sytuacji, że na polską platformę wpada film i on w ogóle nie jest po polsku, nie? Czasami bywa tak, że jak wchodzi nowa platforma, to tam z czasem jakby te wszystkie rzeczy są nadrabiane. No ale ja takie mam poczucie, to samo mam, takie same pretensje mam do Game Passa, że jak ta usługa jest oficjalnie w Polsce, płacę z góry za treści, które tam się pojawiają i nie do końca wiem i nie do końca jestem w stanie jakby przewidzieć wszystko, co tam jest, no to ja bym chciał, żeby one były przygotowane na polski rynek.
Tak jest, zgadza się i mamy pełne prawo protestować. Ja dostrzegam taką prawidłowość chyba w rzeczach, które pochodzą z rynku azjatyckiego. To się często zdarza, nawet to nie jest jedyny przypadek ten, o którym mówiłeś. A propos krzykaczy, to zaraz Państwu powiem, jakie są jeszcze inne przypadki, natomiast a propos krzykaczy, to ja podejrzewam, że jakby też jest druga strona medalu, a może to jest dokładnie ta sama strona, że oglądasz film o Kojimie w innym języku niż oryginalny i cię nakrzyczą, że jak możesz oglądać Kojimę inaczej niż po japońsku? Wyłącz to, herezja. Więc takich ludzi też spotykam, zwłaszcza jak gram w jakąś azjatycką grę na streamie. Ale tych przykładów jest więcej, bo na przykład są filmy koreańskie. Ja z żoną oglądaliśmy jakiś czas temu taki horror o zombie koreański. W pociągu się jechało. To dosyć przyjemnie
pociąg
się oglądało.
Pociąg do Busan? Ekspres do Busan?
To chyba tak, chyba tak. Więc lubimy z żoną takie wariasy pooglądać i w tym azjatyckich seriali jest trochę takich z tego typu potwornościami. I okazuje się, że one na Netflixie nawet są, tylko jest wersja angielska z napisami po angielsku, nie ma żadnej wersji polskiej, ani napisów, ani lektora, więc ta przypadłość się chyba w przypadku azjatyckich rzeczy powtarza często. Może to tylko jest taki błąd mojej obserwacji, ale też jako, że ostatnio zerkam na anime przychylniejszym okiem, to też jest sporo na Netflixie rzeczy anime, które nie mają polskiej wersji językowej. Mają napisy ale... polskie, ale...
No okej, ale to jest po angielsku rzecz, która...
No tak, tak. Jak
jeszcze rozumiałbym, bo tam się dużo wypowiada... Nie tylko Kojima i tylko, wiesz, dużo się wypowiada.
A, wracasz do Kojimy, dobra.
Tak, że... A do czego? Nie wiem,
myślałem, że mówisz anime, o którym ja zakończyłem.
Nie, bo tak jak rozumiem, mogę sobie to tak tłumaczyć, chociaż nie wiem, czy to ma wiele sensu, że na przykład azjatyckie tłumaczenia mogą być w Polsce droższe, bo jest mniej tłumaczy, więc od razu stawki są wyższe. No tak to mogę tłumaczyć,
tak,
ale
tak jest,
nie
myślę,
wiem, czy tak jest.
No.
No ale z języka angielskiego to już tak raczej...
Wypadałoby.
No takie mam wrażenie, że jednak jak płacisz za usługę w Polsce, to powinno być to przystosowane do polskiego użytkownika. No.
Wiesz, to jest rzecz, która nie podlega żadnej dyskusji. Jeżeli coś jest na polski rynek, to powinno być po polsku, koniec, kropka. To w ogóle nie podlega dyskusji. Jeżeli tego nie ma, to znaczy, że ktoś nie wykonał swojej pracy. I tyle. Argument, natomiast... O Jezu.
Co się
zadłużyłem. To, dlaczego tak jest, to jest zupełnie drugorzędna rzecz, ale prawdopodobnie to, o czym mówisz, jest sensowne. Że jest mniej tłumaczy, te tłumaczenia są droższe i być może jeszcze jest jedna taka rzecz, trochę chyba spoza naszej bańki, że odbiorców kultury azjatyckiej w Polsce jest mniej niż można by na przykład na czacie albo na YouTubie w komentarzach znaleźć.
Myślę, że fanów anime... W każdym kraju jest jakiś spory procent. Widać to po platformach, które inwestują mocno w... No Netflix jest królem anime w Polsce.
Okay.
Legalnie i im się najwyraźniej to bardzo opłaca, więc jest tych fanów... No nie wiem, czy fan anime to jest równa się fan tam kultury wschodniej, azjatyckiej, czy tam, no ale te rzeczy anime są zawsze, mają dużą grupę odbiorców, dużą.
No to wiesz, ja nie próbowałem zasugerować, że tych ludzi nie ma, próbowałem zgadywać, że być może ich nie ma, dlatego Netflixowi się to nie opłaca, bo oni jednak też, jeżeli chodzi o polskie wersje językowe, to ich nie ma zbyt często w anime. Ja też nie przejrzałem jakiejś pełnej biblioteki.
To ja nie wiem.
Ale z tego, co się orientuję, to co najwyżej są tam polskie napisy. To już jest jakieś osiągnięcie, wiadomo, bo jest jakaś polska wersja językowa, ale to nie jest z lektorem robione, co jest normą w zasadzie w przypadku większości produkcji, które trafią na Netflixa. Więc dostrzegam taką zależność i być może widzowie anime jednak wolą te wersje oryginalne, kulturalne japońskie to jest być może wpisane trochę w tą subkulturę, że no nie ma tych polskich wersji językowych tam i nie ma w rzeczach azjatyckich zbyt często i być może Hideo Kojima trafił do tej szufladki, a to jest azjatycki twórca, jako że tego normalnie nie tłumaczymy, no to nie tłumaczmy tego teraz. To jest, wiesz, to nie jest argument, który przemawia za tym, że tego się nie powinno zrobić, bo to się powinno zrobić. Próbuję zanalizować, dlaczego to się nie odbyło, bo to jakiś wyraźnie jest błąd strony.
To ciężko. Znaczy serwisu. Stawiam, że pewnie wejdzie to tłumaczenie. No to nie jest jakiś wielki koszt do rzeczy, o której się mówi w Polsce. No. Powiedzmy w tym środowisku graczy na pewno.
No okej. Okay. No bardzo bym chciał, żeby była polska wersja językowa zdecydowanie. Hmm? Nawet jeżeli mi do szczęścia nie jest potrzebna, to jednak przydałoby się, żeby była.
No, a ja, Remigiuszu, jeszcze oprócz tego to bardzo gram w grę. Cowboye 2 się ta gra nazywa. Drugi raz ją przechodzę. I muszę przyznać, że jestem pod ogromnym wrażeniem. Znaczy to, czym
jest
Red Dead Redemption
2. Żeby państwo nie załapali,
2?
Bo ja nie załapałem tak, za pierwszym to... razem. Cowboye 2 to jest Red Dead Redemption 2. To...
No, jest to gra totalna, muszę przyznać. Znaczy ja nie wiem, jak to jest, bo ja gram sobie na handheldzie i bardzo dobrze się bawię i dużo gram. Bo dużo teraz rzeczy. Ja tutaj państwu powiem od razu, ja mam takiego z Remigiuszem też Lenovo Go, Legion Go. My będziemy mieli współpracę, więc jak ja mówię coś o tej konsoli, to płatna reklama. Proszę tak to uważać.
Chyba nie dzisiaj jeszcze, bo zaraz
ale to jakby powiedzmy, że to wolę jasno to powiedzieć, niż nie było wątpliwości.
Jesteśmy na etapie testowania tego urządzenia, tak. Dlatego mówimy o grach, na których, bo ja też testuję Last Epoca na tym urządzeniu, dlatego mówiłem,
żeby była jasność tutaj tej sytuacji. Ale wczoraj, no bo głównie gram na tym, wczoraj zainstalowałem sobie znowu na PC i rany boskie, jak ta gra wygląda i jak chodzi, że jak ona by wyszła dzisiaj, to by dalej była 10 na 10, byłaby świetnie zoptymalizowana. Oczywiście port na PC miał swoje duże problemy na premierę, to pamiętam dokładnie, co tam się działy za cyrki, ale ja mając wszystko na ultra, DLSS na jakość, mam 80-75 klatek cały czas. Cały czas na PC. I no to jest dla mnie, jak taka ta gra jest dobra, to nie mogę uwierzyć. No teraz ją chyba zmaksuję tak na grubo. A o dziwo pamiętam ją dokładnie. Pamiętam.
A grasz na jakiej platformie teraz? W sensie nie na PC-cie, tylko na nie dosłyszałem, jak powiedziałeś?
Na PC. Na PC
no, no to nie to miałem na myśli. Miałem na myśli platformę sklepową. Czy na Epiku, czy na
chyba
Steamie.
Chyba jest jedna platforma. Nieważne, gdzie kupisz, czy na Epiku, na Steamie, to zawsze się odpala launcher na końcu. Który jest... powiedzieć, że jest do dupy, to mało powiedzieć? Ciekawostką jest to, że ja mam... Nie wiem, z czego to wynika, ale jak nie mam internetu, to on mi mówi, że nie mogę odpalić Red Dead Redemption 2, tylko muszę odpalić Red Dead Online. Ale nie ma internetu, więc to się w ogóle nie odpala.
Naprawdę? W ogóle nie możesz odpalić?
Tak.
Jak się rdzie, to jest...
Są jakieś w ogóle... Jak wpiszesz sobie Red Dead Redemption 2, PC, tam jakieś problemy na YouTubie, to ludzie to są tyle problemów. Tyle problemów tam jest, ale dużo ludzi rozwiązują. Tam da się to w jakiś sposób obejść. Ja właśnie grałem, bo jechałem do Warszawy, potem wracałem, jeszcze jechałem do Częstochowy. To ja zrobiłem tak, że po prostu uruchomiłem sobie tą grę w domu, zahibernowałem tego Legiona. I tak grałem w jedną grę, więc to się sprawdziło, działało wszystko. To jest, no jest. No, ten launcher to jest...
Nie
jest najlepsze.
No wiesz, no, to jest każda firma chce mieć swój własny launcher. To jest... To nie jest fajne. Wiem, że Lariani też przez jakiś czas próbowali. Oni też chyba mają jakieś takie, ale to na Steamie działa. Nie wiem dlaczego. Znaczy jakby wiem dlaczego. To wszystko wynika z tego, że te firmy ewentualnie, one zakładają, że prędzej czy później pojawić się tam może jakiś sklepik i żeby z tego sklepika nie odpalać procentów Steamowi czy jakiejś innej platformie, no to chcą mieć własny. No tak samo jest z Red Dead Redemption 2 i z GTA Online. No tam są zakupy, w GTA Online zwłaszcza. Nie? Nie wiem, jak w Red Dead Online to wygląda. Więc chcą to pewnie sprzedawać bezpośrednio u siebie, żeby nie płacić gdzieś tam jakiejś prowizji, jakiejś instytucji dodatkowej, co dalej z perspektywy gracza jest bardzo niewygodne.
Cyberpunk też ma takiego launchera, że jak odpalasz na Steamie, to ci się odpala takie okno ekstra i tam możesz sobie różne tam opcje wybrać. No nie? Nie odpalałeś Cyberpunka?
Nie, ja na Gogu gram w Cyberpunka, więc wydaje mi się, że mi się nie odpala jakiś, ale może, już teraz nie pamiętam, wiesz, nie pamiętam tego za bardzo. Nie, to ja lubię, jak to jednak cała gra od początku do końca jest zintegrowana z platformą, bo i tak tych platform mam za dużo. No ale cóż, no to taki
ale
mamy
dzięki,
świat.
Ale w tym launcherze Cyberpunka możesz odpalić sobie synchronizację save'ów na różnych platformach.
Tak. Nie wiem w ogóle w życiu tego chyba na oczy nie widziałem.
Czy ty w ogóle grałeś w Cyberpunka? Odpaliłeś chociaż? To jest prawdziwy fan. Zobaczył, przeczytał, proszę państwa, informację prasową ze dwie recenzje i potem, że najlepsza gra, ale nawet nie odpali.
Od trzech lat o Cyberpunku. To musicie mi państwo powiedzieć, czy jak odpalając na Gogu macie taki launcher, czy nie, bo może to jest kwestia tego, że na Gogu on się nie odpala, bo to jest platforma jakby taka, ta źródłowa, powiedzmy. Może coś tam to inaczej jakoś, nie mam pojęcia, a może sobie po prostu nie przypominam, to starość, nie młodość, więc można zapomnieć pewne rzeczy. Dobrze, przejdziemy do naszego głównego tematu, czy mamy jeszcze jakieś dodatkowe historyjki, które byśmy chcieli państwu przekazać?
Ja mam jeszcze państwu do polecenia kanał na YouTubie, kanał nazywa się Kadukowo. Ostatnio tam zauważyłem taki odcinek z newsami z polskiego game devu. No. To się nazywa Styczeń 2024 w polskim game devie Polska Myśl Deweloperska. Bardzo dużo ciekawych informacji o polskim game devie. To na pewno państwu tutaj i tobie też polecam oczywiście.
Podlinkuję. Już sobie dodałem. To sympatycznie. Ostatnio pojęcie ludolog, którym oni się tutaj posługują na okładce, stało się takim memem trochę na Twitchu, że wydaje mi się, że dużo osób się chwaci i chwali się wiedzą o ludologach.
Dawno jest memem.
Tak, dawno jest, ale teraz wydaje mi się, że jest takim memem, który jest jasny dla wszystkich, że ci wszyscy ludzie, którzy się chwalą ludologiczną wiedzą, bo to ładny wyraz, to nie mają tej ludologicznej wiedzy, więc dzisiaj się tak trochę obelżywie mówi na ludzi ludologowie. No ale okej. Zobaczę sobie. Mm-hmm. Ja lubię newsiki growe.
Tak. No i tyle w sumie. Znaczy, ja mogę jeszcze przed temacik zrobić, bo byłem na premierze Duny, więc pojechałem sobie do Warszawy. Wziąłem Kamila Kulę jako moją osobę towarzyszącą.
Oh, nice.
I poszliśmy do kina i była premiera i były celebryci byli i nieuczesaną poznałem.
Nieuczesana to jest dziewczyna, zakładam.
Taka streamerka, tak. To nie jest też takich streamerek?
To trochę tak, trochę znam. To, ja przepraszam, że to tak po prostu nie znam tak na codziennie, jakby kojarzy Nika, ale musiałem trochę poukładać sobie w głowie, żeby przypasować twarz do Nika.
No, spotkałem się z chłopakami z Immersji, z Pawłem, z Filipem, z Dominikiem Bosem. Z Dawidem Muszyńskim na ekranie, z Kają i z Januszem, jakby nie patrzeć, więc tak bardzo, bardzo sympatycznie było, muszę przyznać. I to było multikino w Złotych Terasach. Pierwszy raz byłem tam w tej takiej największej sali, bardzo duże kino, muszę przyznać. Bardzo duże, bardzo dobrze się oglądało. No i też taka premiera na pompie, bo chyba Dawid Muszyński właśnie pisał, że na tej premierze wszystkie sale w multikinie od tej tam 19:30 grały Dune i tam było ponad 3000 osób, tak wiesz. Na raz.
No to dobrze. To ja mam zupełnie inne doświadczenie, mam bardzo takie intymne doświadczenie z Dune, muszę powiedzieć.
O, opowiadaj.
Ale to już tak od razu? Tak.
A co?
Intymne to są takie, wiesz, że to na koniec
To ja zrobię podkładkę. Proszę państwa, 29 lutego miała w Polsce premiera drugiej części Dune'y w reżyserii Denis Villeneuve. Długo czekaliśmy, bo pierwszy film miał premierę w 2021. W USA od razu był na VOD i w kinach, co się przełożyło na bardzo słaby wynik w kinach w Stanach. I film
naprawdę
na
tak zrobili? Szlak, to też ciekawe. Dobra,
pandemia była, to już nie pamiętasz?
A, o pierwszej Dunie, Boże, dobrze.
Tak, już o pierwszej Dunie, o pierwszej. Pierwszej.
Wiem,
tak,
że Villeneuve bardzo protestował przeciwko temu.
No tak, widać było, że na świecie ten wynik był lepszy. Film nie zarobił na siebie w kinach. No ale na szczęście powstała druga część i no, ja szczerze mam nadzieję, że zarobi krocie. Po drodze do premiery mieliśmy też jeszcze półroczną obsuwę, nawet chyba dłuższą, spowodowaną strajkiem aktorów. Mhm. Ja jeszcze dla tutaj kronikarskiej powinności powiem, że film jest adaptacją gry Duna 2 Battle of Arrakis z 1992 roku produkcji Westworld Studio. W filmie...
Czekaj, bo nie mogę, żeś długo trzymał. Ja mówię, co on gada, czy on serio tak mówi? No okej.
W filmie pojawia się, no, galaktyka hollywoodzkich aktorów, bo jest Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, Christopher Walken, ale chyba cały ten show kradnie grupa młodych wilków, czyli Timothée Chalamet, Zendaya, Austin Butler, który też gra, no muszę przyznać, w świetnym serialu Władcy Przestworzy na Apple i Florence Pugh.
Pugh.
Dylogia Villeneuve'a opowiada o losach Paula Atreides, który wraz ze swoim rodem przenosi się na pustynną planetę Arrakis, która słynie z wydobycia melanżu, przyprawy, dzięki której można podróżować międzygwiezdnie i która jest najbardziej drogim towarem w galaktyce. Cokolwiek więcej powiem, czy to będzie spoiler? Bo nie wiem, czy możemy sobie swobodnie mówić o części pierwszej, czy raczej
chyba,
nie?
Chyba możemy, proszę Państwa, no musicie wychodzić z założenia. My raczej będziemy oszczędni w opowieściach na temat części drugiej, ale też mam takie poczucie, że no nawet rozmawiając o niej zupełnie swobodnie i trochę tak się więc, no zawsze zahaczymy jakieś, więc może warto, żebyście Państwo obejrzeli więc, najpierw, jeżeli Wam to...
Tak, jest na HBO, na TVN leciało ostatnio. To jest... ktoś bardzo się boi spoilerów, to ostrzegamy, żeby nie było.
Mhm.
Tak. Jak twoje intymne wrażenie, Remigiusz?
Ale z Duny 2, tak? Bo ty ciągle
z Duny
tak trochę...
2.
Z Duny 2, bo tak ciągle o tej... Otóż proszę Państwa, ja byłem na Dunie i byłem prawie sam w kinie. Byłem tam może 3 osoby były na tym seansie, na którym ja byłem. Co trochę było przerażające, ale w zasadzie tłumaczy to wersja, na którą poszedłem. Poszedłem na wersję z dubbingiem.
Naprawdę, ale bo ja tam miałem w życiu takie przykre historie, ale nigdy nie specjalnie.
Nie, poszedłem z premedytacją. To właściwie to też takie trochę czynniki zewnętrzne, bo takie godziny seansów mi pasowały. Ja miałem czas w sobotę rano, a akurat w sobotę rano były tylko dubbingi. W kinie, w którym ja byłem, miałem okazję obejrzeć film w tej takiej wersji, gdzie wyświetlany jest obraz także na ścianach, więc to jest takie poczucie bycia wewnątrz.
Screen X to się nazywa?
Nie jestem do końca, chyba tak, to się Screen X. No, Screen X chyba to
nie
w
byłem nigdy.
Więc to jest dosyć interesujące doświadczenie, zwłaszcza jeżeli mówimy o filmie, który się dzieje na pustyni, bo tam wręcz czuć ten gorąc tych piasków, jeżeli to cię otacza z każdej strony takie żółte, intensywne światło. Właściwie powiedziałbym, że może nie jest aż takie intensywne, bo ta żółć tam jest taka przybladła, przefiltrowana trochę, ale czuje się tą pustynię tak dużo wyraźniej i to jest, dużo przyjemności mi sprawia ta sala. Powiedziałbym, że nawet więcej niż IMAX tradycyjny, ale to jest kwestia gustu, to wcale nie znaczy, że lepiej jest. Po prostu inaczej troszkę. Więc poszedłem na wersję z dubbingiem i nie żałuję. Bardzo dobrze się słuchało tej polskiej wersji językowej, zwłaszcza, że ten język, oni nieczęsto tam mówią w tym filmie. Bardzo dużo jest dialogów w tym języku fremeńskim i tam bardzo łatwo było zrobić dubbing, bo słowa w zasadzie są dokładnie te same. Natomiast w wersji polskiej jakoś tak nie kłóciło się to za bardzo z ruchem i było to dosyć dobrze opowiedziane. Oczywiście dubbing jest daleki od oryginału, bo jednak gra aktorska to jest bardzo ważny element gry aktorskiej, ten głos. Więc zdawałem sobie sprawę, że z tego rezygnuję trochę, ale już dawno doszedłem do takiego wniosku, że napisy na ekranie jednak przeszkadzają mi dużo bardziej niż cokolwiek innego. Nawet sobie gdzieś tam, bo było dużo dyskusji, ja też rozmawiałem ze swoimi widzami, na jednym ze streamów mówiłem, że idę na tą wersję z dubbingiem i tam było też dużo takich śmieszków trochę ze mnie, że jak coś to dla dzieci jest, no dzieci tam nie poszły. Ja w ogóle się dziwię, że zrobili tą wersję z dubbingiem, bo to nie jest film dla najmłodszych i tego nie było widać na tym sobotnim poranku, teleranku, nie było dzieci w ogóle. Tam były 3-4 osoby.
Od 13 roku życia jest ten film, z tego co pamiętam.
No więc tak czy inaczej, była ta wersja z dubbingiem. Ja, jeżeli chodzi o moją przyjemność płynącą z oglądania filmu, to najbardziej chciałbym to obejrzeć w oryginale bez napisów. Ja opowiadałem o tym wiele razy, może to jest moja przypadłość, że napisy, które są na ekranie, tak bardzo zawsze skupiają moją uwagę, że mam takie poczucie, że nie widzę najważniejszych części tego filmu, nie widzę tego obrazu, nie potrafię tego tak dobrze przyswoić sobie jak wersję. Więc oczywiście oryginał, gdyby się przytrafił w polskich kinach bez napisów, to bym na to poszedł, ale na drugim miejscu miałem wersję z dubbingiem i nie żałuję. Naprawdę dobrze się bawiłem na tym filmie. To oczywiście przede wszystkim jest zaleta samego filmu, niekoniecznie dubbingu. Ja nie sądzę, żeby dubbing coś dodał wyjątkowego, ale przynajmniej nie musiałem tego oglądać z napisami. I trochę też żałuję, że nie przytrafiają się w polskich kinach jednak wersje oryginalne bez napisów dla kogoś, kto ma taką potrzebę, żeby sobie to obejrzeć. Może ja mam taką... No chyba mało nie jest. Ma w ogóle. Może ja mam jakąś taką skrzywioną percepcję tego, co się dzieje w kinie i te napisy bardzo mi zakłócają to co widać.
A jak...
Więc unikam ich jak tylko mogę.
A jak oglądasz w domu sobie tam na VOD rzeczy, to masz wyłączone napisy zawsze?
Mam, ale wtedy z reguły oglądam na słuchawkach i ten język angielski jest na tyle blisko i na tyle go wyraźnie słyszę, że nie potrzebuję tych napisów, więc zdecydowanie wolę bez. No takie mam taką, ja mówię, to można by długo dyskutować na temat tego, czy napisy przeszkadzają, czy nie. To jest taka moja przypadłość, że ja tych napisów nie lubię. Zawsze je czytam, zawsze skupiam na nich uwagę i wiele razy nawet próbując przenieść wzrok gdzieś wyżej, po 2-3 minutach orientuję się, że znowu patrzę na to miejsce, w którym są napisy, a to jednak najważniejsze rzeczy potem peryferyjnie się obserwuje i można się do tego przyzwyczaić, ale jakoś tam odmówiłem sobie przyzwyczajania się
można.
Do tego.
Dubbing jest, ponieważ jest na niego klient i to nie jest tylko kwestia, wiesz, małych dzieci czy kogoś, tylko po prostu niektórzy lubią bardzo z dubbingiem, no nie ma w tym
może
nic
też mają ludzie taką przypadłość
złego.
Jak ja, że nie lubią tych napisów i to jest, no to oczywiście to jest nic
złego. Absolutnie, to pamiętam, że kiedyś były dane, nie wiem, czy to Wojtek podsyłał jakieś, czy ktoś, a propos tego, że ponad połowa zysków z któryś tam Gwiezdnych Wojen, czy nawet dużo więcej, nie pamiętam tych danych dokładnie, więc Państwu tutaj będę wymyślał na szybko, że ponad połowa zysków z polskich kin z Gwiezdnych Wojen to był seanse z dubbingiem.
To jest interesujące.
Najpopularniejsze.
Tak, pamiętam, żeśmy rozmawiali o tym, wtedy mnie to zaskoczyło. No to wskazuje taki kierunek... To pewnie dla wielu osób to będzie niepokojący kierunek, bo są ludzie, którzy nie cierpią absolutnie wersji dubbingowych w filmach i ja przyznaję, że też w niektórych filmach fatalnie to brzmi, ale to może być taki kierunek, który kino obierze jakoś tak, że te polskie wersje językowe będą się pojawiały częściej, chociaż może już takie przyzwyczajenie w Polsce jest jednak do tych filmów z napisami, że...
To ja opowiem ci, jaką miałem historię, gdyż kupiłem sobie od razu bilet do IMAX-a, gdyż przewidziałem, że IMAX-y będą obładowane strasznie ludźmi. I oczywiście jako fajtłapa kupiłem sobie na dubbing.
Nie gadaj, ja wiem, że ty kupiłeś chyba w lutym gdzieś jeszcze długo przed...
Tak, w lutym. I tam po 2 dniach telefon mam z Cinema City i pan mówi, przepraszam, tutaj musieliśmy anulować seans pana z dubbingiem. A ja mówię... Ja nie brałem z dubbingiem, o co chodzi?
O,
nie? Czy pan Borys Nieśpielak... Ja mówię, no tak, no to pan brał z dubbingiem, no kupiony ma pan bilet, dwa miejsca w IMAX-ie na 14 w sobotę. Ja mówię, no wszystko się zgadza, więc serio kupię. W aplikacji Cinema City nie ma informacji, czy to jest z dubbingiem, czy z napisami. Dopiero w mailu sprawdziłem sobie w potwierdzeniu, rzeczywiście, jak dureń kupiłem na dubbing i oni zamienili ten seans, ponieważ... No, jak rozumiem, nie było aż tak dużego obłożenia. Raczej to są po prostu decyzje biznesowe, a nie czy ktoś lubi dubbing, czy nie lubi. Kino raczej się tym nie kieruje. No i zamienili to i zmienili ten seans na seans z napisami, więc pan powiedział, tutaj za 2 godziny startuje sprzedaż biletów, to niech pan łapie tam miejsce.
Aha, to znaczy, bo w ogóle skasowali twój bilet,
Tak, tak, oddali mi, myślałem, na szczęście oddali pieniądze. Myślałem, że po prostu
upadnienie seans. Tak. Ja, jak zacząłeś tą historię opowiadać, to pomyślałem sobie, Boże, czy ta wersja z dubbingiem jest taka wątpliwa, że ludzie, jak ktoś kupuje, to dzwonią do każdego klienta. Jest pan pewny? Na pewno z dubbingiem pan chce? Wie pan, że to Duna? Na pewno? No dobrze, to już bukujemy. No,
no nie, no,
myślałem,
nie,
że tak ostrzegają.
Naprawdę nie wydaje mi się taka, aż tak dziwne, że jest duża grupa ludzi, którzy lubią dubbing. I tak jak przy... nie wiem, no w filmach dla młodszego widza, takich jak, nie wiem, no Gwiezdne Wojny, no to jest to normalne, nie? No bo tam dużo, to tak, jest takie tak, familijne tak. kino.
Nawet Marvele są też z dubbingami.
No
też
to
się
też
dziwię,
dla młodszego widza, nie?
Niestety. Niestety, może to jest problem tego kina. Ja, mimo że sam wybieram tę wersję z dubbingiem, to jednak no, byłem przekonany, że należę do mniejszości i w zasadzie też tak moi widzowie dali mi znać, że należę do mniejszości i to takiej dziwacznej dosyć.
Ale nie, czemu? Nie. Ja bym chciał tutaj od ten... Ja nie lubię dubbingów. Okej, ale to nie
odczarować
znaczy, że...
chciałbyś to.
Tak, odczarować, że to, co złego jest z tym, że idziesz na film z dubbingiem.
Absolutnie nie ma. Ja też nic nie twierdzę, że jest coś złego, natomiast jesteś postrzegany jako dziwadło. To jest... Przy czym, żeby wszystko było jasne. To jest takie sympatyczne dziwadło. To nie jest tak, że tam ludzie mnie napastowali czy coś. Tylko byli zaskoczeni, zdziwieni byli tym wyborem. Więc dlatego stąd taki mój wniosek, że to jednak jest albo bardzo poza moją bańką, albo jednak należy do mniejszości. Okazuje się, że wcale nie należy do mniejszości. Trzeba by się zapytać. Może państwo, którzy wybierają świadomie wersję z dubbingiem, są w stanie obronić tego wyboru. No bo dla mnie, ja powiedziałem, dlaczego to robię. Może są jakieś jeszcze inne argumenty za tym. Więc co? Tak to widzę. Więc proszę się wypowiedzieć, bardzo byłbym wdzięczny.
Prosimy. Jak wrażenia z filmu? Bo na razie my tutaj o wyższości napisów nad dubbingami albo dubbingu nad napisami, a tutaj ja jestem ciekawy, co ci się tam co ci się nie podobało przede wszystkim?
No może od tego zacznę. Ja wiedziałem, to jest
dubbing,
tak, że...
tak.
Nie. No to za każdym razem, kiedy idziemy do kina, a nie często chodzimy na takie filmy, to jest okazja, żeby o kinie pogadać ogólnie, to co tam się dzieje i jak to wygląda, jaka przyszłość jest. Bo przyszłość taka nie jest specjalnie różowa, chociaż mam nadzieję, że Duna 2 się sprzeda bardzo dobrze i że to przyniesie zyski, żeby takich filmów robiło
więcej.
To ja ci...
Od razu powiem, otwarcie jest w tym momencie szacowane na 82 miliony dolarów, czyli mniej więcej tak jak Oppenheimer. Czyli powinno być dobrze, ale zobaczymy sobie tak naprawdę po drugim, trzecim tygodniu, w którą stronę to idzie. IMAXy we Wrocławiu, bo sprawdzałem, są praktycznie całe zajęte do 2 tygodnie do przodu. Znaczy tyle, ile można zarezerwować. No tam są tak te miejsca z przodu raczej. No nie najlepsze te miejsca, ale są wolne.
I to jeżeli już zatrzymaliśmy się na chwilę przy tym otwarciu, to powiem, że te wszystkie kanały zagraniczne, które zajmują się filmami, które ja obserwuję, bardzo pozytywnie się wypowiedziały na temat tego filmu. Większość recenzji jest super, super na plus, że oczywiście tam są czasami wskazania, że film ma wady, ale w ogólnym rozrachunku i w porównaniu z tym takim tradycyjnym widowiskowym kinem, to Duna 2 wypada bardzo, bardzo pozytywnie i to jest, i takiego kina potrzebujemy więcej, i że więc zakładam, że te opinie YouTube dzisiaj mają jakieś znaczenie i wpływają trochę na to, jak ten weekend otwarcia wygląda. Nie wiem, czy pamiętasz, historia z Madame Web była taka, że wręcz ludzie zwracali bilety na wykupione wcześniej pod wpływem informacji, jakie dostawali z zewnątrz. I zakładam, że tutaj ta wpływ YouTube'a już jakiś jest trochę na opinię i na to, co ludzie idą do kina. Więc idąc w tą stronę, należy zakładać, że Duna 2 ma szansę na odniesienie sukcesu, co mnie bardzo cieszy, bo to jest film, który mi się niezwykle podobał. Tak pierwsza część, jak i druga. Pierwsza była taka spokojna bardzo, druga niezwykle dynamiczna, dużo bardziej dynamiczna. Tam się już działy rzeczy i to chyba najważniejsza część całej książki tam została opowiedziana w tej drugiej części filmu. Pewne rzeczy okazało się, że wyleciały mi z głowy, pewne historie, które tam w filmie miały miejsce, mnie zaskoczyły, inaczej je pamiętałem z książki, ale może to jest też tak, to jest też chyba trochę kwestia wizji, bo to jest jednak adaptacja i to, co pokazuje Villeneuve, nie do końca musi się zgadzać z moim wyobrażeniem o tym świecie, jestem tego świadom. Muszę przyznać, że świetnie dobrał aktorów i w tej drugiej części bardzo dobrze to widać. I tak Paul Atreides, czyli Timothée Chalamet i Zendaya w roli Chani, świetnie się spisali. Jeżeli chodzi o córkę imperatora, czyli Florence Pugh, no to ona nie występowała zbyt długo długo, więc trudno ocenić tam jej dokonania aktorskie. Natomiast ta para, którą wymieniłem na początku, naprawdę świetnie tam zagrali i dobrze pasowali do mojego wyobrażenia o tym, jak wygląda Paul Atreides i jak wygląda Shani.
Zauważ w ogóle, że w tym filmie nawet takie małe, drugoplanowe role są obsadzone przez uznanych i znanych aktorów. No jak już jesteśmy w aktorach, to możemy sobie o tym porozmawiać. To też cechuje, bo czasami słyszy się takie opinie, że na przykład ktoś mówi, o, tam wziął do drugoplanowej roli jakiegoś wielkiego aktora i on tam się marnuje, ale to jest podejście do kina, gdzie każdy jego element ma tak samo duże znaczenie, że tak samo ważny jest. To jest cecha najlepszych kinowych filmów, najlepszych filmów w ogóle, że czujesz, że tam każdy element jest traktowany na równi, nad każdym ktoś się pochylił. Zobacz, jak tutaj w ogóle jest ten Javier Bardem, Javier to się mówi?
Tak, Javier Bardem.
Javier Bardem. Bo dwóch bohaterów się bardzo zmienia. Zmienia się Paul i zmienia się Javier Bardem. I jak to jest dobrze zrobione, jak to jest dobrze pokazane, tutaj w tej drugiej części mamy między bohaterami, czyli między Chai i Paulem i ten Javier Bardem, oni mają dużo takich humorystycznych scen, że kino się śmieje. Czego nie było w ogóle w pierwszej części za bardzo, nie? Tam nie było za bardzo żartów z tego, co ja pamiętam. I mimo, że niektóre postacie są bardzo krótko, tak jak mówiłeś, Florence Pugh, nie? Że ona jest tam chwilkę jest, ale robi to bardzo dobrze. Znaczy, tam nie ma słabych ról praktycznie.
O, to się zgadza, tak. To jest bardzo, bardzo dobrze aktorsko pokazane. Ja mówiłem o tych aktorach, bo oczywiście też zwróciłem uwagę, to każdy praktycznie mówi o tym, że tam aktorzy zostali obsadzeni naprawdę starannie, dobrani bardzo, bardzo starannie. Mhm. Opowiadam tak wstępnie o tym, bo pytałeś mnie, co mi się nie podobało i że mi się coś nie podobało, to jest za dużo, to jest nadużycie. Ale zacząłem tę historię od tego, co mi pasowało do moim myśleniu od Junie, czyli do moich wspomnień z książki. I to byli bohaterowie, natomiast wydaje mi się, jako że to jest adaptacja, to Villeneuve opowiedział tę historię trochę inaczej, niż ja ją zapamiętałem. Dla mnie bardzo ważną częścią tej całej historii był pewien mistycyzm wynikający z umiejętności Paula Atreidy. To, co Bene Gesserit mu przekazały i to, kogo one próbują ukształtować i cała ta polityka ich, tutaj w filmie została przerzucona na dalszy plan i to ma sens, bo nie da się wszystkiego opowiedzieć dobrze. To, co zostało powiedziane, jest bardzo spójne, ma ręce i nogi i jedna rzecz wynika z drugiej. I to jest dobra rzecz, natomiast ten cały mistycyzm Paula Atreidy został trochę przerzucony na boczny tor z książki, jakby te umiejętności, które on posiadł, te mistyczne umiejętności, ta możliwość kontroli ludzi, ona tam jest wpisana trochę w jego charyzmę, w filmie Villeneuve'a. To jego takie wystąpienia, gdzie on porusza tłumy, gdzie ludzie się zatrzymują, nie są w stanie w zasadzie nic zrobić, bo on ich tak magnetyzuje, to wynikają tylko i wyłącznie z jego charyzmy. Natomiast w książce...
Nie. Okay. Tam wynika z tego, że on mówi o ich prywatnej przyszłości, której nie ma prawa wiedzieć.
Tak, okej.
Nie tylko charyzmy.
Tak, zgadza się, ale to są te masz rację, zdecydowanie. Natomiast te jego takie, te takie skrawki jego mistycznych umiejętności wychodzą w bardzo prywatnych rozmowach. Nawet jeżeli on przemawia do tłumu, to przemawia do jednego człowieka przez chwilę, po cichu tylko do niego i on staje po jego stronie i potem tłum. Jakby, tak, zgadza się, on wykorzystuje, natomiast nacisk na nie był odrobinę mniejszy i nie mówię tego dlatego, że to jest zarzut, że to jest słabiej, bo to zupełnie nie przeszkadza. Ja wiem, co tam się dzieje w tle, ale to było coś, co było dla mnie bardzo, bardzo ważne w tej książce. Villeneuve zwrócił uwagę na odrobinę inne rzeczy, ale zrobił to doskonale. To jest naprawdę naprawdę wyśmienity film. Ja nawet nie wiem, ile on trwał. On chyba jest, trwa grubo.
2 godziny 40.
2 godziny 40, to jak Bircza strzelił. To był taki seans, który minął. Nie wiedziałem, kiedy to się wydarzyło. I to są takie momenty, ten film się składa z takich momentów, gdzie jest pewnego rodzaju spokój, jest poznawanie tego świata, poznawanie tych ludzi i relacji między nimi. Tych bohaterów zwłaszcza, bo te relacje też się udało bardzo dobrze zbudować. Zwłaszcza między Paulem, strasznie mi się podobała relacja między Paulem i tym bohaterem. Zaraz ci powiem. On się nazywał Stilgar. Stilgarem. Tym przez Javiera Bardema gra. Ta relacja jest interesująco budowana, bo to jest taka trochę... W ogóle te mesjańskie opowieści, bo to jest taka opowieść, która trochę zahacza o biblijne rzeczy, że ten Paul Atreides jest Mesjaszem i to jest jakby część wiary Fremenów. Właściwie najważniejsza część wiary Fremenów. I to jest też taki, tam jest taki... trochę zahacza o to, w jaki sposób Matrix był opowiadany. Bo Neo miał swojego Morfeusza i Morfeusz wierzył w niego, nawet jeżeli Neo w siebie nie wierzył. Dokładnie ta sama tutaj jest relacja między Stilgarem a Paulem Atreidą. Paul próbuje odrzucić ten mesjanizm. Nie wiem, czy dobrze to odmieniam. To on nie chce być tym wybrańcem przez bardzo, bardzo długi czas, bo wie, że to niesie ze sobą konsekwencje. A ten Stilgar wierzy w niego bardziej, niezależnie od tego, co tamten mówi. Nawet jak kiedy Paul mówi, że on nie jest wcale, to ten mówi to przez skromność, więc zawsze jakoś tak tłumaczy. To jest dokładnie ta sama relacja, co
Mesjasz między... by tak powiedział, dokładnie.
Tak. To jest jak między Neo i Morfeuszem. Więc to fantastycznie jest zbudowane. Villeneuve dał sobie czas na to. Nie operował tylko i wyłącznie obrazem i efektami specjalnymi, więc są takie momenty spokoju, ale od czasu do czasu pojawiają się takie momenty tak epickie, tak wyraziste, tak, które po prostu zatrzymują serce w piersi, kiedy Paul Atreides przemawia do tłumów, kiedy zaczyna się jakaś walka. Są takie momenty, kiedy on sam stoi i w tle się dzieją jakieś gigantyczne, tytaniczne rzeczy, ogromne, gdzie muzyka jeszcze dogrywa do tego. To po prostu jest coś takiego, że aż człowieka, jak się trochę wejdzie w tą historię, to aż łzy do oczu napływają, nie dlatego, że wydarzyło się coś strasznego, ale dlatego, że wydarzyło się coś tak niesamowitego, coś takiego, co tak mocno porusza emocje, że nie jesteś w stanie tego ogarnąć. Więc to jest to, co ten film dostarczał przynajmniej kilkukrotnie i to wszystko w ramach bardzo spójnej i sensownej opowieści, która od początku do końca ma ręce i nogi. Więc cholernie się dobrze bawiłem i takich filmów oby więcej, ale wątpię, czy będzie więcej, czy będzie dużo takich filmów, bo to jest w ogóle w porównaniu do wszystkich ostatnio widowiskowych filmów, teoretycznie widowiskowych, to jest absolutne arcydzieło. I to bez porównania. To jeżeli państwo w jakikolwiek sposób interesujecie się science fiction, to pewnie idziecie na Dune, ale nawet jeżeli nie, to bardzo gorąco polecam. Wydaje mi się, że w kinach są w ogóle takie seanse wiązane, łączone, że można sobie Dune 1 i 2 obejrzeć. Więc jeżeli ktoś ma ochotę, to też gorąco polecam. To jest niesamowite doświadczenie. Niesamowite doświadczenie.
Znaczy warto w ogóle Dune pierwszą, bo ja ją absolutnie uwielbiam, obejrzeć w kinie, ale też jest na HBO, nie? Więc można sobie też na HBO obejrzeć.
No tak, to i potem pójść do kina, jasne. No.
Powiem ci, że dla mnie ten film opiera się na takich czterech filarach i to jest polityka, religia, zemsta i miłość. I to, jak są
to
wygrane...
Rozpisało nagle na języku polskim też, ale jestem ciekaw.
To jak są wygrane wątki polityczne, właściwie w tym świecie ta religia i polityka to jest właściwie to samo, nie? To tak jak mniej więcej u nas, nie? I są poprowadzone te wszystkie takie wątki w mistrzowski sposób. To, jak jest pokazane manipulowanie, sterowanie z drugiego planu, wieloletnie, tam tysięczne...
90 pokoleń hodowania człowieka. Tak.
Plany. To, jak jest pokazane, jak nowe pokolenie w jakiś tam sposób się buntuje albo nie chce przyjąć tych zabobonnych, starych wierzeń. No, jak przychodzi zmiana, kiedy trzeba walczyć. Gdzie to wszystko, gdzie ta chęć zemsty jednoczy wszystkich, mam mocne przekonanie, że zemsta to jest główny wątek tego filmu.
W tle
mamy oczywiście miłość i proszę państwa, to jest w ogóle dla mnie bardzo ciekawe, bo tak jak i w pierwszej Dune, tak i tutaj portret, taki w sensie portretowanie aktorów, bohaterów, ma ogromne znaczenie. Znaczy, w ten sposób Villeneuve buduje postacie. Prawie cały wątek romantyczny tutaj nie jest oparty na dialogach, tylko jest oparty na takich emocjach malujących się na twarzach. I to się
zwłaszcza
udało.
Między, tak, masz rację, no.
Tak, i to się udało bardzo dobrze. Zresztą rzadko w filmach jest tak dużo bliskich ujęć na twarz. Że
to
się, cały,
to też na to zwrócimy uwagę,
cały ekran jest wypełniony twarzą. I też stawiam, że tutaj może być dużo nominacji oscarowych dla aktorów, bo oni tam są fantastycznie pokazani. I ta gra aktorska, te wszystkie niuanse odbywają się w mimice praktycznie. W takich mikroruchach twarzy, w to, jak, w jaki sposób się patrzą na siebie, jak się delikatnie... Wszystko jest to w takich tonacjach. Że to nie jest, wiesz, tam no, kocham cię teraz i tutaj cię ukradnę na koniu. Tylko popatrzą się na siebie, lekko się uśmiechną i wszystko wiemy. Nie trzeba tutaj jakby jest, tego tak, pogłębiać.
Tak, tak, zgadza się. Ja to też zwróciło to moją uwagę, bo wspomniałem o tym, że ten dubbing mi nie przeszkadzał, bo bohaterowie mówią niewiele. Jest w tym dużo prawdy. Te sceny akcji, w których uczestniczą razem, czy właśnie ta wymiana spojrzeń, która się przytrafia, gdzie jest nasz główny bohater, który coś mówi i dziewczyna, która w tle reaguje na to, co on mówi. I jej zachowanie, które jest czasami adekwatne do tego, jak się tłum zachowuje, czasami absolutnie się zachowuje inaczej ona. To widać, są takie niuanse, które jakby dostarczają pełnej historii, nie posługując się zupełnie językiem. I to jest też, to jest coś, co się rzadko zdarza w kinie, w tym takim widowiskowym zwłaszcza kinie, gdzie trzeba widzowi wytłumaczyć wszystko jak krowie na rowie. Tutaj nie trzeba nic tłumaczyć, bo miłość dobrze zagrana jest oczywista, jeżeli na nią patrzymy. I to jest też tak, że czasami na samym początku jest wymiana zdań między dwoma dziewczynami. Jedną z nich jest Chani, drugą jest jakaś jej znajoma. I ona, ta znajoma, też nic nie mówi. Nic nie mówi, natomiast wyraźnie widzimy, że jej spojrzenie i to, w jaki sposób patrzy też na tego Paula Atreides, wyraźnie sugeruje, że ta koleżanka zauważyła, że Chani coś do tego Paula czuje. I to jest tam, nie wymagało to historii, a tam widzę, że ci się podoba. W ogóle nie było, nic takiego nie padło. Nic. Ale ta krótka, prosta, to było tak ludzkie i tak oczywiste dla kogoś, kto to ogląda, że jakby to też zwraca uwagę, jak bardzo twórcy filmów tych widowiskowych zapomnieli o interakcjach międzyludzkich, jak interakcje międzyludzkie wyglądają naprawdę.
Ja myślę, że to wynika, bo ja sobie o tym myślałem i wynika to z tego, że bardzo dużo filmów superbohaterskich, osoby, które mają pieczę nad tymi filmami, uznają widzów za idiotów.
Ja myślę, że przede wszystkim sami są idiotami i nie rozumieją, co ludzie są w stanie zauważyć.
Jest to możliwe, no ale tu mamy taki przykład, że dużo rzeczy dzieje się w obrazie i nie trzeba ich tłumaczyć przed tą sceną, ani w niektórych filmach tak jest, że jeszcze po tej scenie trzeba dokładnie wytłumaczyć, co się działo przed chwilą, no bo jeszcze by ktoś nie zrozumiał. I też film, zobacz, że tam bardzo dużo jest takich rzeczy, które są tylko jakimiś takimi iskrami gdzieś w tle, jakieś zwierzę, coś. Nie musisz tego tłumaczyć od razu. To jest, jak będziesz zainteresowany, to znajdziesz sobie to, nie wiem, w książkach, w internecie, gdziekolwiek. Teraz ja mam wysyp po prostu na YouTubie wszystkich takich filmów tłumaczących rzeczy z Dune, nie? Są bardzo spoko, bo sobie oglądam. Ale nie jest nic złego w tym, że ty coś pokażesz, a nie wytłumaczysz. Że ten świat jest tak spójny i tak pełny, że tam czujesz, że tam wszystko w jakiś naturalny sposób przynależy do niego.
To się zgadza. Wydaje mi się, że Villeneuve ma taką niestety rzadką już dzisiaj umiejętność, że on potrafi rozpoznać, co ludzie są w stanie zinterpretować trafnie, a czego nie do końca. To mówimy o tej kwestii gestów, dialogów i takich bardzo płytkich, takich rozmów, które są bardzo pozornie płytkie, ale dużo mają do przekazania. On w scenach akcji robi bardzo dokładnie to samo. To znaczy, jeżeli dochodzi do sceny akcji, to on nie tłumaczy, dlaczego ci żołnierze zachowują się w taki sposób, dlaczego chowają się w tym miejscu, bo my to widzimy, bardzo szybko jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego Paul Atreides chowa się przy żniwiarce w tym konkretnym miejscu, dlaczego biegnie w tą stronę, jaki to ma sens, jakie są niebezpieczeństwa. Nic nie trzeba powiedzieć, a wszystko jest absolutnie zrozumiałe. I te filmy, o których ty mówisz, które tłumaczą Dune, one są jakby bardzo dobre, bo ja jakby nie wierzę, żeby każdy widz był w stanie zobaczyć dokładnie wszystko, każdy niuans. Tam podejrzewam, że dużo jest takich rzeczy, które my chłoniemy podświadomie i rozumiemy je, bo jesteśmy ludźmi, dokładnie jak ci bohaterowie. To jest, wiesz, to nie są jakieś postacie, które są wydumane od początku do końca. Oni są tak ludzcy, jak tylko mogą być, dlatego my jesteśmy w stanie ich zrozumieć. Poprzez empatię jesteśmy w stanie ich zrozumieć, co w kinie superbohaterskim i takim topem widowiskowym nie ma miejsca. My nie jesteśmy w stanie zrozumieć bohaterów przez empatię. Tu jesteśmy, przy Villeneuve jesteśmy. I to jest niezwykle znaczące i to sprawia dużo frajdy. Ja ten wątek religii i jest też, jakby, bo od tego zacząłeś, zanim żeśmy przeszli na te opowieści o emocjach i uczuciach, to jeszcze jedna rzecz, która jest niezwykle interesująca, bo to już jest też trochę takie dokonanie Franka Herberta, czyli autora Dune'y, gdzie on pokazuje, w jaki sposób religia może być wykorzystana do tego, żeby manipulować ludźmi, ale z drugiej strony też pokazuje, jak silna wiara może się zwrócić przeciwko tym manipulatorom, bo ta wiara była tylko, jakby ta wiara, która została wśród Fremenów rozprzestrzeniona, była rozprzestrzeniona po to, by ich kontrolować, a oni jednak jakby potrafili się wyzwolić. To się odwróciło przeciwko manipulatorom na samym końcu. I to też jest taka niezwykła historia, że nie każda ta manipulacja zawsze przyniesie oczekiwany skutek. I że zło może zostać pokonane. To też jest jakby ten polityczny...
Tak, ale tam padają też takie słowa, które mówią o tym, że te matki wielebne, że one nie są stroną.
Tak, tak, że dla nich nie ma znaczenia, kto tak, zwycięża, kto...
Tylko, że plan ma być realizowany i to kosztem kogo? Co za różnica? Jak teraz ci są u władzy, to z tymi działamy, jak tamci, to z tamtymi.
Ja, to jest jedna z rzeczy, które mi umknęły mi i u Franka Herberta i trochę mi umknęło u Villeneuve'a. Ja nie do końca rozumiem, jaki jest cel Bene Gesserit, w sensie na dłuższą metę.
Stworzyć tego,
poza władzą. Znaczy,
jak to się nazywa? Ten Kwezis Harad? Tak,
mają tego mają Jezusa, tak, swoją, że... mają tak, swoją tak, wizję, tak. Wizję tego. Tylko, że dobierają sobie... Jakby dla nich nie ma znaczenia, kto będzie tam, jakie geny będą przekazane, czy to psychopata, czy ktokolwiek inny, to nie ma absolutnie znaczenia żadnego dla nich. I to jest jakby trochę niepokojący ten plan, który one wykonują, bo zdaje się, że poza tymi politycznymi manipulacjami, które one przeprowadzają, to one też wierzą aż do skrajności, aż do takiego religijnego zapotrzebowania, że wierzą, że uda im się stworzyć jednostkę, która będzie nad człowiekiem. Więc tam też jest jakiś taki dziwny zupełnie plan i w tej logice i manipulacji zimnej, którą one się kierują, też dostrzegam jakiś taki fanatyzm dziwny w tym wszystkim. I dlatego przez ten fanatyzm one są gotowe robić tak wiele złych rzeczy, żeby osiągnąć ten cel. Ale nie wiem, ostatecznie do tej pory, może Villeneuve opowie tę historię dalej, bo tam potem jest Mesjasz Dune, książka, która już mi się nie podobała tak bardzo. Może tu jest otwarta okazja, żeby opowiedzieć tę historię dalej. Bardzo bym chciał zobaczyć wykonanie Villeneuve'a, jak ona...
Że nakręci Mesjasza Dune'y?
Wiesz co, bo tam jest to otwarcie, bo ta Florence Pugh jest Anna Taylor-Joy jest przecież tam, to też nie jest taka aktorka.
Z siostrą, tak.
No, Paul. Ona przez 5 sekund jest na ekranie jakby autentycznie. No. Więc no, podejrzewam, że ta jej rola, tam jest miejsce na to, żeby tą postać przedstawić potem w przyszłości. Więc to dobrze, dobrze się zapowiada i ewentualny sukces Dune 2 no, sugeruje, że będziemy mieli okazję oglądać dalej. Może to się taka, kurde, wieloczęściowa rzecz zadzieje z tą
Duną. No ma być serial Sisterhood. Nie wiadomo w sumie, nie wiem co z nim się dzieje. No i Denis Villeneuve ma zrobić jeszcze Mesjasza Dune. No ale to bardzo, za kilka lat chciał. Grubych pewnie, więc
no też wyobrażam sobie. Mesjasz Dune to też jest taka historia. To jest, ale to nie będę państwu spoilerował, bo po co?
To prawda. Ja mógłbym, proszę państwa, jeszcze się długo zachwycać, jak są realizowane zdjęcia, ale ja bym sobie trochę porozmawiał o innej rzeczy, bo o budżetach i to, jak wyglądają filmy teraz, bo pierwsza Duna miała budżet 165 milionów, druga miała 190, ostatni Ant-Man, to Quantumania, 275 milionów, The Marvels 270, Wakanda Forever 200, Thor Love and Thunder 250, Aquaman najnowszy 200, Flash około 200 i bardzo źle wypadają te filmy przy Dune.
Że fatalnie wręcz bym powiedział.
No. To są filmy z plastiku w porównaniu do Dune.
Tak, i oczywiście możemy sobie powiedzieć, że inna wizja artystyczna jest, inne wykorzystanie efektów, ale wiemy, co jest problemem w Marvelu czy w DC, wielu filmach superbohaterskich. Znaczy, Dune tym się różni od tych filmów, że tam jest jasna, klarowna wizja, że preprodukcja trwa bardzo długo i dużo pracy jest włożone w preprodukcję. Do tego jest dostosowywanie scenariuszu do budżetu. I w Dune każda scena, każdy element filmu jest przemyślany, przetestowany, przepracowany. Ja polecam zobaczyć sobie making of w ogóle pierwszej części, bo nie wiem, czy już jest drugiej, ale czekam, pewnie wyjdzie razem z Blu-rayem. I tam jest taki przykład, że jak oni pracowali nad tym, jak mają wyglądać budynki na Dune. To jest tak, że to ma być pałac, który ma... ma władca tam mieszkać i ma być dostojny, ale on ma też przetrwać każdą, nawet najgorszą burzę piaskową. I to jest takie proste, że tak myśl, że myślisz, że to ma wszystko taki super sens, że oni tam mówili, że cały ten Arrakis, że zrobili mapę tego i Denis Villeneuve miał na tablecie, mógł sobie tam spacerować po tym mieście w takich w uproszczonym planie, nie? Do tego film wygląda też zachwycająco, bo większość rzeczy, które dało się zrobić fizycznie, jest fizycznie zrobiona. Znaczy cała scenografia wnętrz. Te napisy na ścianach, co masz, takie hieroglify jakby, wszystko to jest fizycznym obiektem. To nie jest nałożony tam CGI. Pustynia była nakręcona na pustyni. No, dlatego też tak wygląda. Wygląd Barona, ta charakteryzacja, pełna charakteryzacja, no bo nie do każdej sceny musisz mieć pełną charakteryzację, ale pełna charakteryzacja to jest 7 godzin. No. Kostiumy, to jest dopiero mistrzostwo świata. No od zwykłych takich szmat fremenów po zbroje czy szaty ceremonialne, nie, czy takich rzeczy szukać ze świecą w kinie. Bo jak w Marvelu, jak tam poszły informacje, że tam w którymś filmie oni, jak będą wyglądać postacie, a to w poście zrobimy to już. Teraz nie wiemy jeszcze, jak kręcimy, nie? Że to dopiero potem sobie wymyślimy. Bo teraz trzeba kręcić, bo jest harmonogram i trzeba zrobić film i zarobić pieniądze, no.
No, tak wizualnie to jest coś, o czym ty na pewno masz dużo więcej do powiedzenia. Natomiast to jest taki film, tak jak bardzo wiarygodne są postacie i wystarczy empatia, żeby je zrozumieć, tak tutaj wystarczą oczy, żeby mieć poczucie, że w ogóle nie ma żadnego CGI. To wszystko, to co tam jest CGI, bo są pewne rzeczy, które muszą być, pewnych rzeczy się nie da zrealizować tymi efektami praktycznymi, jak na przykład wielkie żniwiarki, czy chociażby czerw, który pędzi przez pustynię. Wiadomo, że jest to efekt specjalny, ale to wszystko jest tak rozsądnie i wydaje mi się, że ten film, jak często mówimy o tym, że CGI to jest taki efekt, który się starzeje i że za 10 lat to, co dzisiaj było wyjątkowe, to za 10 lat traci na jakości. Wydaje mi się, że CGI w tym filmie się nie zestarzeje nigdy, że to jest wszystko tak dobrze ułożone i dobrze zagrane. Myślisz, że może?
No niestety jest błąd w filmie, proszę państwa. No, w jedynce tak. Nie było żadnego. Jak jest taka scena, gdzie Baron z Baronem dają sobie buzi, to potem jest taki plan totalny na maszerujące wojsko i to wojsko jest tam źle wyrenderowane. No tak dziwnie chodzą.
To w ogóle jest czarno-biały obraz, taki czarno-biały obrazek, o tym mówisz, bo tam no z planety tak, Harkonnenów wszystko jest takie bardzo, bardzo specyficzne barwy ma. Możliwe, że to jest coś, co może trochę gorzej wyjść. Ale mówię o tych wszystkich scenach, w których Paul Atreides i Fremeni występowali, tych, które siedziały na pustyni, bo też pustynia ma w sobie to, że tam jest dużo tego kurzu, ten powiew wiatru, metrów widać na tym piasku. I to też trochę z jednej strony pewnie przeszkadza, ale też pomaga, nadaje wiarygodności temu wszystkiemu, bo to ten piasek tam widać, że jest. Widać, że jest ten wiatr, widać, że ci bohaterowie się tam poruszają. I te wszystkie rzeczy, które są związane z pustynią, wyglądają bardzo, bardzo, bardzo wiarygodnie. Więc może to jest też tak, że ja trochę chciałbym, żeby te efekty specjalne broniły się, ale one są niezauważalne. To jest...
Nie, no są świetne, absolutnie. To nie ma tutaj wątpliwości, że są się tam, ja znalazłem jakąś bzdurkę, no to wiesz, to tylko świadczy o tym, jak ten film jest dopracowany. No.
No ja ostatni film, jaki oglądałem z takich widowiskowych, to był Flash, czyli ten z DC, no to tam efekty specjalne to jest jakaś katastrofa. Jakby to nawet w niektórych momentach nikt się nawet nie próbował starać. Zupełnie przestało być, te wizualia przestały być częścią historii. Więc no tutaj to wygląda niesamowicie. To jest taka jedyna rzecz, ja oglądałem ten film w tym kinie takim specyficznym. Pamiętam, jak Screenex, tak Screenex. Na to mówię. No czuję, że fajnie byłoby zobaczyć w IMAX-ie tę opowieść, bo no są takie sceny, które jednak chciałbym z większym detalem obejrzeć. To, co widziałem, wszystko absolutnie wystarczało mi, bo obraz obrazem, i to na pewno jest pięknie sfilmowane, ale emocje w zupełnie inny sposób są wyciągane z nas. Tu nie chodzi do końca tylko i wyłącznie obraz. W ogóle chyba chodzi o muzykę także. Ja muszę sobie poszukać na Spotify, czy jest muzyka z Duny, bo to jest coś, co tam rozrywało serca i uszy. Pięknie to wszystko było dopasowane do tego, co widać na ekranie. Ja też nie wiem do końca, czy muzyka towarzyszyła całemu filmowi. Ja jej tam nie zauważyłem, ale na pewno są takie sceny.
Jest dużo. Znaczy są sceny, gdzie jest cisza całkowita, ale jest dużo tej muzyki. Tu Hans Zimmer zrobił...
Umykało mi, natomiast doskonale pamiętam te takie sceny, gdzie trochę kamera się zatrzymuje, pokazuje bardzo szeroki plan z naszym bohaterem gdzieś w centrum, bo takich scen jest parę. I no i ta muzyka potrafi po prostu totalnie rozwalić głowę i człowiek się zagubi w tej historii w sposób niesamowity. Już dawno w kinie się tak nie wciągnąłem, nie uwierzyłem w ten świat tak bardzo mocno, jak to tutaj. To też jakby, żeby wszystko było jasne, ja bardzo chciałem, żeby ten film był dobry, a ja często ulegam takim autosugestiom tego typu, ale w tym przypadku jestem prawie pewien, że one nie są chybione. Że uwierzyć w ten film i cieszyć się z jego doskonałości w tak wielu aspektach, będzie tym razem to będzie trafione. Więc cieszę się niezwykle mocno. Zwłaszcza, że to jest jedno z moich ulubionych uniwersów science fiction, więc tym bardziej dużo, dużo radości dostarczył mi ten seans.
No, to jest niewiarygodne. Wracając jeszcze w ogóle do obrazu, bo zdjęcia robił Greg Fraser i on też robił zdjęcia poprzedniego filmu. To był twórca. The Creator.
Tak, kreator.
To jest jeden też z takich filmów, który tam kosztował 80 milionów. To też ciekawe, no i do Batmana robił, teraz będzie robił też do drugiej części. No ciekawe to jest, że to jest też twórca, który potrafi przy tak ogromnych budżetach pracować, ale też potrafi przy dość niskich jak na to, co zostało pokazane w tym kreatorze, nie? Że twórcy.
Tak.
Twórcy. Więc to jest, no, ciekawe tutaj rzeczy się dzieją. Jeszcze w ogóle bardzo ciekawą rzeczą jest, i to też zwróciłem mocno na to uwagę, że bardzo dużo scen jest lustrzanych do albo nawiązujących do pierwszej części. No na przykład masz to z tym pudełkiem i z igłą, nie? Że to takie bezpośrednio, ale też do... Boże, jak się nazywa ten... Zaraz ci powiem, Josh Brolin. O, Josh Brolin tam jest i też jest takie nawiązanie. Poznałem cię po krokach.
Bardzo
mocno się tak zazębiają te filmy. No jak wyjdzie Duna na HBO, to na pewno zrobię sobie taki maraton, że sobie w domku obejrzę pierwszą i drugą część od razu.
To jest w ogóle zabawne. Ja wyszedłem z kina i policzyłem sobie, dobra, jeszcze mi zostało tak z 53 lata życia, to przynajmniej kilka razy będę oglądał, będę poświęcę dzień na to, żeby posiedzieć w Dunie 1 i 2. Gdzieś dzieci będę odsyłał i będę sobie siedział i oglądał, bo to jest wyjątkowe przeżycie i mam nadzieję, że do tych dwóch części dołączy jeszcze jedna przynajmniej z tej serii. Bardzo
mam nadzieję, chociaż ja też bym ciekawy jestem, w którą stronę pójdzie Denis Villeneuve. Ja jeszcze z takich rzeczy, które mi tam w jakiś sposób przeszkadzały, no to muszę przyznać, że tak średnio mi się podobała kukła małego czerwia. Jak w szczególności, jak ta babka przenosi go między piaskiem a wodą. To tak to wyglądało nieruchliwie trochę. Parę jest takich niekomfortowych przejść z bardzo ciemnego albo z bardzo jasnego na bardzo ciemny obraz. Masz taki ciemny i nagle taki super jasny. To jest niekomfortowe w kinie, w szczególności jak masz...
Powiem ci dodatkowo jeszcze, bo w tym screenexie to było, też na to zwróciłem uwagę. Zakładam, że to Villeneuve robił z premedytacją, natomiast te ciemne pomieszczenia, o których mówisz, one się odbywały tylko u mnie na ekranie centralnym, natomiast jasne było na ekranie rozszerzonym. Więc przejście z ciemnego w jasne, to miało wrażenie, jakby ci ktoś dach zerwał z kina. Więc tego typu doświadczenie to było. Takie chyba miało być. To musiało być celowe, bo u niego nic się nie dzieje przez przypadek.
Też tak mi się wydaje. Sceny na Gedi Prime, czyli na tej planecie Harkonnenów, i tam mam wrażenie, że sceny, na których jest Baron, one są za jasne trochę. W porównaniu do wszystkich, bo bardzo mi się podoba ten, no bo tam jest to czarne słońce, czy tam takie słońce, które bardzo słabo świeci, nie?
I na kolorów w ogóle wyjałowiony jest ten świat niezwykle mocno. To się wpisuje bardzo też w ten charakter Harkonnenów. Oni są tacy trochę czarno-biali, kojarzą się też z taką, z naszą historią. Wszyscy złoczyńcy
Polaków?
Mają mundury... Nie Polaków. Wszyscy złoczyńcy mają mundury w podobnych kolorach. To się bardzo często zdarza, więc oni są tacy stereotypowi, to są tacy stereotypowi źli, ale od początku tacy mieli być, tacy byli u Franka Herberta, więc tutaj się akurat nie zmieniło, tutaj Villeneuve jest wierny temu wszystkiemu.
No i tak średnio mi się podobały te wizje głodu tego wielkiego, one takie były mało spektakularne.
Tej śmierci, którą widział Atryda w swoich wizjach, tak?
Tak.
Okej, okay, no one były to były takie prześwietlenia, to były, no może to też jest ta forma mistycyzmu, która nie jest tak przesadnie widoczna, bo on nie widział, nie rozumiał tych wizji przez długi czas. Może to dlatego. Zakładam, że to wszystko musiało być planem, nie każdy plan udaje się zrealizować idealnie.
Nie ma takich filmów, żeby się wszystkim podobał. Ja dałem 9 na 10, nawet 9,5 na 10, ale pierwszej części dałem dychę.
O, proszę. To zaskakujące. Ta druga część jest zdecydowanie bardziej widowiskowa, to może złe słowo, ale
dostępna,
jest dużo bardziej dynamiczna.
Tak, no przede wszystkim jest więcej takich... nie chcę powiedzieć klisz hollywoodzkich, bo masz wątek romantyczny. Wiesz, no jest taki wygląd... Bardziej przypomina klasyczny film hollywoodzki. O, może tak powiem. Mimo, że tempo jest bardzo podobne. Bardzo podobne jest tempo. Film ma równe tempo, cały czas idzie do przodu mega mi się podobał ten film.
No, bardzo, bardzo fajny jest. Zastanawiałem się przez chwilę, bo ta druga część bardzo spójnie opowiada historię zamkniętą. Ona jest od początku do końca dobrze opowiedziana, ale chyba bez pierwszej części nie da się obejrzeć. Sama Duna 2, początek jakby pozostawia nas bez pewnej ważnej wiedzy. Gdyby ktoś chciał Dune 2 obejrzeć samą, to raczej się nie da. No jest jednak, są dwie części z jednej książki i one są... Pierwsza część jest otwarta, a druga część się zaczyna od tego miejsca, w którym powinniśmy już coś wiedzieć, więc samej Duny dwójki to może być ciężko może być obejrzeć.
Tak.
Natomiast chciałbym jeszcze coś dodać poza kinowego, ale też związanego z Duną. Jakiś czas temu została zapowiedziana jeszcze za czasów premiery pierwszej części gry, została zapowiedziana gra Dune Awakening. I teraz muszę przyznać, że po wizycie w kinie to bardzo, bardzo bym chciał pograć. To jest survival od Funcomu. Funcom to są ludzie, którzy są odpowiedzialni za taką grę. Conan. I ona nawet nie najgorzej się, zwłaszcza już tam parę lat po premierze, Conan Exiles, bardzo, bardzo dobrze się i przyjemnie w nią grało. Tam też jest pustynia zresztą, więc można sobie zestawić trochę jedno i z drugim. I mam nadzieję, że to będzie dobra gra. W 2024 roku będzie miała swoją premierę. Nie ma absolutnie żadnej gwarancji, ale też widziałem screenshoty i tam artworki i one bardzo nawiązują do filmu Villeneuve. Albo mieli podobną wizję, albo czerpali pełnymi garściami z tego, co Villeneuve zaprezentował w swoim filmie. Więc możecie sobie państwo gdzieś tam na swój radar wprowadzić Dune Awakening, bo może się okazać całkiem przyjemna zabawa. Raczej nie sądzę, żeby na premierę, bo te gry survivalowe to na premierę to takie są średnio ostatnio Nightingale wyszedł i tak bardzo, bardzo słabo, ale no warto mieć, warto o tym myśleć, jeżeli ktoś chciałby Dune zobaczyć z bliska. Jeżeli chodzi o rzeczy giereczkowe, no to jest jeszcze Dune Spice Wars, które miało już swoją premierę, my żeśmy trochę, ja pokazywałem w Early Accessie i było zacne, po premierze nie spotkało się z jakimś takim super ciepłym przyjęciem, ale uważam, że też jest warte uwagi, więc możecie sobie Państwo rzucić okiem, gdybyście chcieli Dune odwiedzić jeszcze w inny sposób. No i jeszcze został jeden film, ten przez Lyncha chyba zrealizowany, ale on już trochę jest inny, trochę jest inny,
aczkolwiek można też sobie wrócić. Nie lubi go za bardzo, ale nie pamiętam, oglądałem go chyba dawno temu i tak pamiętam tylko przebłyski, ale może sobie wrócę do niego, bo to teraz widzę fala powrotów do tego filmu i ludzie strasznie się bawią dobrze na nim.
No on jest taki, tak, to jest przy tej Dune'ie to ten jest taki to taki słabszy jest. Trochę taki się memiczny robi, wiadomo, ale no tak, kiedyś to było interesujące.
Tak. Ja jeszcze dwie rzeczy mam do dodania. Muszę przyznać, że dawno nie widziałem takiego filmu, który by miał tyle scen z momentami zbycia gigaczatem. Że no to jak Paul staje się Mesjaszem, nie? Mhm. Albo no przy walkach, jak ta Chai strzela z bazuki do gościa, który jest tam 2 metry od niej.
Tak, tak, tak.
To
tak,
są
tak,
wszystko takie, dzieją się rzeczy. I druga rzecz to jest to, że ja, proszę Państwa, byłem w IMAX-ie i byłem w normalnym kinie na seansie i proszę się nie obawiać. Znaczy, nie ma teraz szansy, żeby dostać dobre miejsce w IMAX-ie w najbliższym czasie. Mhm. Warto iść do normalnego kina. Nie ma, to nie jest aż tak duża różnica, żeby tutaj czekać sobie 2-3 tygodnie. Jak Państwu się podoba w normalnym kinie, to sobie później mogą Państwo iść do IMAX-a. Nikt tego nie broni, naprawdę. Można 2 razy iść na ten sam film do kina. To nawet jest fajne doświadczenie. Ja może nawet sobie pójdę 3. Oczywiście jest trochę inny format, bo to było kamerami IMAX-owymi kręcone, więc troszeczkę jest wyższy ten obraz w IMAX-ie, ale ja po tych 2 seansach no nie mam takiego wrażenia, że o, w IMAX-ie to jest doświadczenie tam, wiesz, 4 razy lepsze niż w normalnym kinie. Nie, jest to na bardzo podobnym poziomie. Tak zostało to dopasowane, że nie czuć takich problemów, na przykład, że kadry się nie zgadzają, że mocne punkty są w innych miejscach, bo zostało coś tam obcięte. Dobrze jest to zrobione, ale warto to zobaczyć w kinie. Znaczy, to jest taki film, że naprawdę warto się wybrać.
Nie mogę się z tym nie zgodzić, chociaż jestem zwolennikiem oglądania rzeczy w domu, ale tak, to było wyjątkowe przeżycie. Zgadza się. No i to co? Zamykam naszą opowieść. Długą naszą opowieść na temat Dune 2. No to proszę Państwa, zatem pozdrawiamy Was bardzo, bardzo serdecznie. Pytania żeśmy zadawali po drodze, więc jak Wam się podobało?
No jak wrażenia z kina, no, bo niektórzy mówią wreszcie koniec nudy, a niektórzy mówią, że dalej nudne, no.
No nie.
Nie ma takich filmów, żeby się wszystkim podobały. No czasami jest tak, że po prostu ktoś nie lubi, wiesz, ja też mam takie wrażenie, że nie kłócę się z nikim, czy Duna jest dobra, czy zła, bo ja wiem, że dla mnie jest dobra, a dla kogoś innego, no to nie mam, nie wiem,
tak.
Czy
jest. Tak, jesteś grupą odbiorczą, tak. Ja też to no, trzeba
ale
być.
Przy takich wielkich premierach, no ja to widziałem u siebie w IMAX-ie, że ludzie nie ogarnęli, przychodzili 15 minut po starcie filmu, a już nie wspomnę, że tam 20 minut reklamy leciały, nie? Widać, że ludzie, że to byli ludzie, którzy najprawdopodobniej dawno w kinie nie byli. I czasami jest tak, że po prostu kino nie jest dla tej osoby czymś, nie? Tak samo ja nie jestem fanem opery, ale nie twierdzę, że tutaj, że opera jest zła. No to nie jest moja estetyka, nie? Ale ja polecam, ja Państwu polecam. Jak macie się na coś wybrać do kina, to na Dune, bo proszę Państwa, ten stosunek ceny do długości bardzo opłacalny.
Tak, to prawda, zgadza się. Proszę Państwa, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia. Trzymajcie się.
Pa, 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 pa.